Mówi Paryż RFI, poniedziałek, 20 dzień lipca 2009 roku. Witają Państwa Grażyna Chmurska, Anna Rzeczycka, Katarzyna Zawicka, Piotr Błoński, Marek Brzeziński, Piotr Kamiński, Piotr Rosochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji. Zaczynamy od dziennika. Oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. 40 lat minęło, jak jeden dzień, 20 lipca 1969 roku, Amerykanie wylądowali na Księżycu. Jedyny ocalały zamachowiec z Bombaju nieoczekiwanie przyznał się do winy. Całkowite zaskoczenie uczestników i świadków procesu. Indonezyjska policja zidentyfikowała jednego z zamachowców na hotele w Dżakarcie. Ali Khamenei ponownie oskarżył wrogów Iranu o popieranie protestów, które wybuchły po wyborach prezydenckich z 12 czerwca bieżącego roku. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. 40 lat minęło jak jeden dzień. 20 lipca 1969 roku Amerykanie wylądowali na Księżycu. 40. rocznica podboju Księżyca świętowana jest z rozmachem bez porównania większym od poprzednich okrągłych rocznic. Nie tylko w Stanach Zjednoczonych, gdzie uroczystości trwają cały tydzień od 16 lipca, czyli od daty startu misji Apollo 11, do 24 lipca, czyli do daty powrotu astronautów na Ziemię z dominantą w dniu dzisiejszym. To właśnie 20 lipca Neil Armstrong uczynił pierwszy krok na Księżycu. Załogę Apollo 11 przyjmuje dziś w Białym Domu prezydent Barack Obama. Po Neilu Armstrongu kroczyło po powierzchni Księżyca jeszcze 11 innych amerykańskich astronautów, po czym w 1972 roku zrezygnowano z dalszych wypraw na głównego ziemskiego satelitę, poprzestając na wysyłaniu wahadłowców i stacji orbitalnych na niższe orbity. Zadecydowały o tym w największej mierze względy ekonomiczne. Z punktu widzenia prestiżu, lądowanie amerykańskie na Księżycu położyło definitywnie kres rywalizacji amerykańsko-sowieckiej. Natomiast minione półwiecze było, co chyba za mało się podkreśla, epoką istnej kolonizacji niskich orbit, na które wysłano tysiące większych i mniejszych satelitów wojskowych, telekomunikacyjnych i badawczych, znacznie przydatniejszych w swoich dziedzinach niż misja księżycowa. Równocześnie rozwój informatyki, telekomunikacji, automatyzacji pozwolił na wysłanie wielu bezzałogowych urządzeń na dalsze przestrzenie, na Marsa, w pobliżu Jowisza, Saturna i aż poza kresy Układu Słonecznego. Nawrót zainteresowania dla epopei księżycowej wiąże się z planami wznowienia lotów załogowych, przy czym loty na Księżyc i ewentualna budowa na nim bazy byłaby etapem w przygotowaniu lotów na Marsa. Równocześnie klub państw o ambicjach kosmicznych rozszerzył się o Chiny, które wysłały na orbitę swych tajkonautów, a także poprzez loty bezzałogowe o Unię Europejską, Japonię i Indie. W 2004 roku, czyli za prezydentury George'a Busha juniora, rozpoczęto w Stanach Zjednoczonych program Constellation, którego celem jest powrót na Księżyc do 2020 roku. Barack Obama zarządził ponowne przebadanie celowości tego programu. Wnioski mają zostać opublikowane w sierpniu. Unia Europejska deklaruje zaś chęć uczestniczenia w takim programie, jeśli będzie on miał charakter międzynarodowy, jeśli europejski przemysł zostanie weń poważnie zaangażowany. O samodzielnym europejskim programie lotów załogowych nie ma mowy. Byłby zbyt kosztowny. Prezydent Barack Obama przyjął wszystkich trzech astronautów uczestniczących w locie na Księżyc, Neila Armstronga, który pierwszy postawił nogę na powierzchni Księżyca i wygłosił słynne zdanie: krok na powierzchni niewielki, w dziejach ludzkości olbrzymi. Buzza Aldrina, który stąpił z trapu pojazdu księżycowego jako drugi, oraz Michaela Collinsa, który pozostał w pojeździe i czuwał nad krokami pierwszych ludzi na Księżycu. Wszyscy trzej kosmonauci liczą obecnie po 79 lat. Neil Armstrong po przejściu na emeryturę kupił fermę i zajmuje się do dzisiaj rolnictwem. Pozostał osobą niezwykle skromną. Przez wszystkie lata unikał rozgłosu, telewizji i wszelkich mediów. Odmawiał nawet rozdawania autografów. Niedawno oburzył się ogromnie, że na aukcjach internetowych sprzedawane są drobiazgi związane z jego osobą, na przykład czek na 10,5 dolara, który wypisał przed startem w kosmos, by zwrócić mały dług koledze. Czek Armstronga został sprzedany za ponad 18 tysięcy dolarów. Neil Armstrong dowiedział się też z oburzeniem, że podczas innej aukcji internetowej handlowano puklem jego włosów. Buzz Aldrin po zakończeniu służby w lotnictwie i aeronautyce rozpił się. Walczył z alkoholizmem wytrwale i niedawno święcił 30. rocznicę abstynencji. Napisał wiele książek o kosmosie. Michael Collins po przejściu na emeryturę osiadł na wsi. Wykładał na wielu uniwersytetach oraz również napisał sporo książek. Mówi Paryż, RFI.
Premier Iraku Nuri al-Maliki udaje się we wtorek 21 lipca do Stanów Zjednoczonych. Moment jest szczególny, ponieważ stosunki między dwoma krajami są napięte z powodu braku postępów politycznych w Iraku. Szef rządu irackiego, któremu towarzyszyć będą ministrowie spraw zagranicznych, obrony i spraw wewnętrznych, odwiedzi najpierw Nowy Jork, gdzie spotka się z sekretarzem generalnym ONZ-u Ban Ki-moonem. W środę przewidziane są jego rozmowy z prezydentem USA Barackiem Obamą. Według współpracowników Nuriego al-Malikiego dyskusje z administracją amerykańską dotyczyć będą bezpieczeństwa po ewakuacji 30 czerwca wojsk Stanów Zjednoczonych z irackich miast oraz pozawojskowych aspektów umowy o bezpieczeństwie podpisanej w końcu 2008 roku. Chodzić będzie przede wszystkim o współpracę ekonomiczną, przemysłową oraz pomoc Ameryki dla irackiego systemu edukacji. Jak pisze agencja France Presse, Waszyngton jest bardzo zadowolony z odczuwalnego spadku przemocy w Iraku. Z niepokojem natomiast obserwuje głębokie podziały między szyitami, kurdami a sunnitami. Podziały te uniemożliwiają osiągnięcie politycznej stabilizacji. W centrum trosk administracji amerykańskiej znajduje się także konflikt między rządem irackim a autonomiczną prowincją Kurdystanu. Kurdowie chcieliby do swej prowincji włączyć strefy, w których oprócz Kurdów żyją także Arabowie i Turkmeni. Jedną z tych stref jest prowincja Kirkuku, bogata w ropę naftową. Rząd w Bagdadzie tym dążeniom zdecydowanie się sprzeciwia. Bagdad i Erbil, stolica Kurdystanu, zerwały dialog i obrzucają się nawzajem wrogimi deklaracjami, podczas gdy w terenie mnożą się incydenty między irackimi i kurdyjskimi siłami bezpieczeństwa. Przypomnijmy, że prezydentem Kurdystanu jest Masud Barzani.
Mówi Paryż RFI. Bernard Kouchner, francuski minister spraw zagranicznych, uczestniczący w Warszawie w corocznym spotkaniu polskich ambasadorów na świecie, wypowiedział się podczas konferencji prasowej, w której uczestniczył polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, w sprawie dwóch francuskich agentów kontrwywiadu uprowadzonych przed 6 dniami z hotelu w stolicy Somalii, Mogadiszu. Jak podaje AFP, Bernard Kouchner oświadczył, że, cytuję, sytuacja jest ogromnie skomplikowana i dochodzą sprzeczne wieści w sprawie porwanych. Pozwólcie państwo, że zachowam dyskrecję, krążą rozmaite plotki, do których nie należy przywiązywać nadmiernej wagi, stwierdził Bernard Kouchner. Dwóch francuskich agentów kontrwywiadu zostało uprowadzonych w Mogadiszu przez osobników w mundurach oddziałów rządowych. Do porwania przyznały się dwie organizacje islamistów somalijskich. Tak zwany rząd somalijski utrzymywał, że nawiązał kontakt z owymi organizacjami, a następnie stwierdził, że wszelka łączność została zerwana oraz że nie wyklucza możliwości odbicia zakładników siłą przez francuskich komandosów. Bernard Kouchner oświadczył w Warszawie, że francuscy agenci przybyli do Somalii, by kształcić wojsko rządowe i dodał, że byłoby dobrze, gdyby inne kraje również przyczyniły się do umacniania armii somalijskiej. Mówi Paryż RFI. Ajatollah Ali Khamenei, najwyższy irański przywódca polityczny i religijny, ponownie oskarżył zewnętrznych wrogów Iranu o popieranie protestów, które wybuchły po wyborach prezydenckich 12 czerwca. Ajatollah Ali Khamenei oświadczył, że obce środki przekazu, cytuję, w sposób brutalny, bezprecedensowy i haniebny mieszały się wewnętrzne sprawy Iranu. Wrogowie narodu irańskiego za pośrednictwem swoich mediów dają instrukcje podżegaczom do zamieszek, żeby dochodziło do nieporządku, do zniszczeń i konfrontacji, a jednocześnie twierdzą, że nie ingerują w nasze wewnętrzne sprawy. Nasze elity muszą zachować obywatelską czujność, każde słowo, każdy krok, każde słowo wspierające wrogów ludu przez lud będzie surowo sądzone, oświadczył naczelny przywódca duchowy Iranu. Mówi Paryż RFI, jedyny pozostający jeszcze przy życiu zamachowiec z kilku oddziałów terrorystycznych, które dokonały zamachów na luksusowe hotele w Bombaju w listopadzie 2008 roku, przyznał się do winy w czasie toczącego się w tym mieście procesu. Oskarżony, 21-letni Mohamed Aim al-Kasab, najpierw przeczył wszystkim punktom oskarżenia w liczbie 86, w tym również nie przyznawał się do zarzutu o prowadzenie wojny przeciwko Indiom. Przewodniczący składu sędziowskiego był wyraźnie zaskoczony postawą obwinionego. Wezwał on zarówno prokuratorów, jak i obrońców, by wypowiedzieli się w kwestii wiarygodności nowych zeznań obwinionego. Jeśli Aim al-Kasab nie wycofa się, jego przyznanie się do winy potwierdzi zarzuty Indii wobec Pakistanu o czynny udział w przygotowywaniu zamachów na hotele w Mumbai. Oskarżony przedstawił wiele szczegółów o przejeździe terrorystów z Pakistanu do Mumbai, a także o krwawej akcji w tym mieście. Proces Aim al-Kasaba rozpoczął się w połowie kwietnia. Oskarżony był on o przygotowanie masakry w dniach od 26 do 29 listopada 2008 roku w gospodarczej stolicy Indii, w której zginęło 174 ludzi, w tym 9 z 10 napastników. Zdaniem prokuratury oskarżony uczestniczył w wojnie przeciwko Indiom, której celem było zdobycie Kaszmiru. Kasaba zatrzymano bezpośrednio po atakach na dworcu w Bombaju, gdzie strzelał do przypadkowych ludzi. Wraz z resztą napastników miał przypłynąć do Bombaju łodzią załadowaną bronią. Na pierwszej rozprawie w połowie kwietnia Kasab powiedział, że do zeznań zmuszany był torturami. Mówi pary szeref i AFP donosi, że indonezyjska policja zidentyfikowała jednego z terrorystów, którzy dokonali zamachu w dwóch hotelach w Dżakarcie. Nur Said wprowadził się do jednego z pokoi w hotelu Marriott, a następnie zniknął bez wieści w jego pokoju. Po eksplozji bomby w hotelowej restauracji odpalonej przez terrorystę samobójcę, policja odnalazła materiały wybuchowe i dokumenty z listą miejsc i osobistości mających stać się celem kolejnych ataków. Said ukończył w 1995 roku znaną w Indonezji szkołę koraniczną Ngruki w Solo, w centrum Jawy, a następnie pracował jako nauczyciel Koranu w mieście Ngruki. Szkołą Ngruki w Solo kieruje radykalny islamista Abu Bakar Bashir. Nauczał on religii miłości wielu aktywistów terrorystycznej organizacji Jamaat Islamia związanej z Al-Kaidą. Szkoła koraniczna Bashira wyposażona jest w szybki internet i telefony satelitarne. W ubiegły piątek w zamachach terrorystycznych dokonanych w hotelach Marriott i Ritz-Carlton w Dżakarcie zginęło 8 osób, w tym 4 cudzoziemców, a ponad 50 osób zostało rannych. Policja podejrzewa o dokonanie zamachów Nurdina Topa, szefa Jamaat Islamia, który organizował najprawdopodobniej krwawe zamachy na wyspie Bali w 2002 roku. Jamaat Islamia powstała na początku lat 90. i dąży do proklamowania republik islamskich, a jej celem miało być utworzenie islamskiej społeczności w Indonezji, Malezji, Singapurze, w Sułtanacie Brunei oraz na Filipinach i w Tajlandii. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy Piotr Błoński i Katarzyna Zawicka.
Patrząc na niezliczone reprodukcje księżycowego krajobrazu z odległą kulą ziemską na dalekim czarnym tle, nasuwa się sarkastyczna refleksja o dobrodziejstwie inwestycji z myślą o przyszłości. Gdyby przed pół wieku nie rozpoczął się wyścig na księżyc, którego ukoronowaniem było lądowanie, na temat którego rozpisują się dziś wszystkie gazety, o czym na Boga mogłyby one pisać w tym ogórkowym sezonie? Nawet jeśli paryskie dzienniki są chude jak wyschnięte liście łopianu, treści trzeba się w nich doszukiwać. Na pewno wart odnotowania jest artykuł w Le Figaro dotyczący zapowiedzi wycofania się memoriału z Czeczenii po zabójstwie Natalii Estemirowej i na tej samej stronie artykuł o nastrojach ujgurskich emigrantów w Turcji. Ponadto jest w La Croix dobrze napisany wstępniak Guillauma Guberta na temat przyszłości przemysłu. W Le Figaro znajdujemy dosłany z Moskwy artykuł Madeleine Leroyer, którego większą część stanowią cytaty. Aleksander Czerkasow, jeden z przywódców memoriału, tłumaczy, że nie sposób obecnie posyłać do Czeczenii działaczy tej organizacji, nawet jeśli sami się do tego palą. Jest to po prostu śmiertelnie niebezpieczne. Trzeba się zastanowić, mówi, jak dalej pracować po śmierci Natalii Estemirowej. Cytowana jest też cyniczna kpina Ramzana Kadyrowa, prezydenta Czeczenii z putinowskiego nadania. Jeśli pracownicy memoriału opuszczą Czeczenię, któż będzie bronił praw człowieka? Jak wiadomo, memoriał uważa, że Kadyrow jest głównym odpowiedzialnym za to morderstwo. Na dowód wizyta 11 lipca, na 4 dni przed zbrodnią, mediatora do spraw praw człowieka, mediatora czeczeńskiego rządu w biurze memoriału w Groznym i niedwuznaczne jego groźby, że coś się stanie, jeśli niewygodne informacje nadal będą wypływać poza Czeczenię. Dziennikarka pisze, że w Czeczenii zarejestrowanych jest ponad 300 organizacji pozarządowych, z czego jednak zaledwie 30 prowadzi rzeczywistą działalność, najczęściej na polu pomocy humanitarnej i społecznej. Osób tak dobrze poinformowanych o bardziej czułych problemach, tak jak Natalia Estemirowa, jest najwyżej kilka. A chodzi choćby o to, by pomagać i doradzać tym mieszkańcom Czeczenii, ofiarom zbrodni i prześladowań, którzy mają odwagę złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Chodzi o to, by zbrodnie nie poszły w zapomnienie. Emigracja ujgurska, czytamy również w Le Figaro, liczy w Turcji około 300 tysięcy osób, jak twierdzą jej organizacje. W dniach zamieszek w Xinjiangu i krwawej represji chińskiej armii w Stambule i innych tureckich miastach mnożyły się manifestacje protestu i solidarności z ofiarami, z sympatią przyjmowane przez opinię publiczną. Przez chwilę wydawało się też, że władze zajmą twarde stanowisko wobec Chin. Premier Recep Erdogan po powrocie ze szczytu G8 we Włoszech powiedział nawet, że Pekin odpowiedzialny jest w Xinjiangu za, cytuję, rodzaj ludobójstwa. A minister przemysłu nawoływał do bojkotu produktów chińskich. Zaraz potem jednak cała wstecz. Szef dyplomacji tureckiej w końcu zadzwonił do swego chińskiego odpowiednika, by go zapewnić, że Turcja szanuje integralność terytorialną Chin i nie zamierza się wtrącać w jej wewnętrzne sprawy, na co usłyszał pouczenie, że rozruchy w Xinjiangu były zorganizowane przez siły zła, czyli separatystów i ekstremistów. A to są terminy, które turecka propaganda stosuje do partyzantki kurdyjskiej. Tak więc nic już nie stoi na przeszkodzie dla zacieśnienia stosunków gospodarczych i realizacji kontraktów na $1,5 miliarda zawartych w czasie czerwcowej wizyty w Chinach prezydenta Turcji Abdullaha Gül'a. W La Croix, która publikuje dziś materiały na temat masowych zwolnień pracowników i domniemanego upadku przemysłu we Francji, Guillaume Goubert przytomnie przywraca proporcje. Po pierwsze, czytamy, nigdzie nie jest powiedziane, że o bogactwie narodów decyduje przemysł. Do XVIII wieku myślano na przykład, że tylko rolnictwo. Po drugie, we Francji udział przemysłu w wytwarzaniu produktu krajowego brutto wcale się nie zmienił w ciągu ostatniego dziesięciolecia. Owszem, zmniejszyło się zatrudnienie w przemyśle, co jednak tłumaczyć można dwoma zjawiskami. Z jednej strony większą wydajnością pracy, z drugiej eksternalizacją niektórych zawodów. Na przykład dawniej liczono wśród robotników danego zakładu dozorców lub sprzątających. Dziś zatrudnia się do tego niezależne firmy, których pracownicy wchodzą w statystyki zatrudnienia w usługach. Oczywiście to nie znaczy, że wystarczy poczekać, aż się rozpogodzi. Przemysł motoryzacyjny, który zajmuje bardzo ważne miejsce w strukturze gospodarczej Francji, na pewno czeka głęboka transformacja i restrukturyzacja, tak jak niegdyś miało to miejsce w hutnictwie i przemyśle wydobywczym. Jeśli jest coś niepokojącego w sytuacji francuskiej gospodarki, konkluduje nieco dalej autor, to raczej niechęć do zmian i uporczywe próby utrzymania stanu istniejącego na niekorzyść inicjatyw zwróconych w przyszłość.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Le Monde wprawdzie na pierwszej stronie donosi o zaniepokojeniu Europejczyków ekonomicznymi następstwami grypy A, ale rocznicy lądowania na Księżycu poświęca cały dodatek specjalny. Najwięcej miejsca zajął w nim bohater najsłynniejszego francuskiego komiksu Tintin. Jeden z jego odcinków poświęcony był podróży na Księżyc, a wydany został w czasie, kiedy podbój kosmosu był jeszcze w powijakach. Wewnątrz numeru znalazłam artykuł poświęcony Białorusi oraz jej prezydentowi Łukaszence, który zniechęcony ostatnim brakiem porozumienia z Moskwą na niwie ekonomicznej i politycznej, zaczyna nieco bardziej skłaniać się ku Zachodowi. Dzisiaj właśnie przypada 15. rocznica objęcia przez niego władzy w Mińsku. Początkowo wierny sprzymierzeniec Rosji, od roku Łukaszenko mnoży wysiłki, żeby przypodobać się Zachodowi. Latem ubiegłego roku z więzień zwolnieni zostali ostatni więźniowie polityczni. To był warunek postawiony zarówno przez Waszyngton, jak i przez Brukselę, konieczny do odnowienia kontaktów. Łukaszenko, który miał zakaz wjazdu do Europy, zarobił na zniesienie tego zakazu, co umożliwiło mu złożenie wizyty papieżowi Benedyktowi XVI i premierowi Włoch Silvio Berlusconiemu. Wkrótce potem świętował wschodnie partnerstwo Unii Europejskiej z jej sąsiadami, w tym z Białorusią. Partnerstwo, na które Moskwa patrzyła krzywym okiem. W czerwcu Mińsk odzyskał swoje miejsce specjalnego gościa w Radzie Europy, z której został wykluczony w 1997 roku za notoryczne łamanie praw praw człowieka. Również w czerwcu Łukaszenko wyraził życzenie odnowienia trwałych i długoterminowych kontaktów z administracją waszyngtońską i ciągle w czerwcu ułaskawił amerykańskiego obywatela od blisko roku więzionego za szpiegostwo przemysłowe. W tym samym czasie kontakty z Moskwą mocno się ochłodziły. Kremlowi bardzo nie spodobało się, że po zakończeniu konfliktu rosyjsko-gruzińskiego Mińsk odmówił uznania niepodległości Abchazji i Osetii Południowej. Nie tak dawno dwustronne kontakty zostały zakłócone serią niesnasek o podłożu ekonomicznym i dyplomatycznym. W maju, w czasie wizyty Putina, Białoruś domagała się, aby rosyjska pożyczka wypłacona została w dolarach, nie w rublach, co zostało ostro skrytykowane przez prasę rosyjską. W czerwcu wybuchła mleczna wojna, w czasie której Moskwa zamknęła swój rynek dla licznych produktów mlecznych pochodzących z Białorusi, co Mińsk określił jako dyskryminujące restrykcje handlowe i w odwecie zaostrzył kontrole celne na granicy z Rosją. Również w czerwcu nad sąsiadami zawisła groźba konfliktu gazowego, kiedy Moskwa zapowiedziała zmniejszenie dostaw gazu do Białorusi, przez którą płynie gaz do Europy. Łukaszenko, dawny dyrektor kołchozu, nie przebiera w słowach i stwierdził, że nie ma co wylewać łez, jeśli nie pójdzie z Rosją. Poszukamy szczęścia gdzie indziej. Mimo wszystkich sporów i nieporozumień Białoruś nie może sobie pozwolić na luksus całkowitego zerwania z Rosją. Uzależniona od niej ekonomicznie, ponosząca konsekwencje światowego kryzysu finansowego, lawiruje między Moskwą a Zachodem i szuka profitów, jakie może jej przynieść ta sytuacja. Być może jest to również metoda, którą wybrał Łukaszenko dla utrzymania się na powierzchni. W 1994 roku był on nikomu nieznanym populistą, któremu nikt nie przepowiadał długiej kariery.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
Kobiety stanowią obecnie 40% pracowników na świecie. Liczba ta nie przestaje rosnąć. Dziś pracuje 200 milionów kobiet więcej niż w 1998 roku. Jednocześnie jednak ciągle niewiele pań zajmuje kierownicze stanowiska w wielkich przedsiębiorstwach. W dyrekcjach aż 43% przedsiębiorstw europejskich nie uświadczy się żadnej kobiety. W Belgii i we Włoszech ponad 60% ekip dyrektorskich to załogi wyłącznie męskie. Nieco lepiej jest w Niemczech i w Holandii.
Wśród 10 krajów rekordzistów dopuszczających kobiety do stanowisk kierowniczych pierwsze miejsca zajmują państwa azjatyckie. Na Filipinach i na Tajwanie kobiety pełnią funkcję decydentów w 90% przedsiębiorstw. W Chinach i Malezji w 80%, w Tajlandii w 70% firm. W peletonie krajów nie wahających się zatrudniać kobiety na wysokich stanowiskach znajduje się także Armenia. Panie kierują tam 78% przedsiębiorstw.
W tym towarzystwie Francja wypada bardzo słabo. Kobiety spotkać można tylko w 8% zarządów przedsiębiorstw państwowych i tych, które notowane są na giełdzie. W organizacjach pracodawców jest zaledwie 14% kobiet. Ten stan rzeczy przynosi nam wstyd, stwierdził nowy minister pracy Francji, Xavier Darcos, który na jesieni zamierza się energicznie zabrać do poprawy tej sytuacji. Caroline de la Marnière, prezeska Capital.com, agencji do spraw strategii komunikacji wielkich przedsiębiorstw, uważa, że nadszedł czas, by zastanowić się nad projektem ustawy, bo jeśli nie podejmie się radykalnych kroków, to mimo mobilizacji i rozmaitych forumów sytuacja się nie zmieni.
C'est un seuil qui n'évolue absolument pas en dépit de tous les forums, mobilisations. Il me semble absolument décisif et incontournable de réfléchir à un projet de loi. Si on ne prend pas des mesures un peu radicales, visiblement ce seuil n'évoluera pas.
Brigitte Grézy, była sekretarz stanu do spraw kobiet, z wykształcenia prawniczka i inspektor pracy, która 8 lipca złożyła na ręce ministra pracy raport na temat równości profesjonalnej między kobietami a mężczyznami, zauważa, że ponad 80% Francuzek między 25 a 49 rokiem życia prowadzi aktywną działalność zawodową. Kobieta pozostająca w domu i koncentrująca się wyłącznie na wychowywaniu dzieci przestała być normą już w latach 60. Mimo
jednak, że kobiety mają na ogół lepsze przygotowanie od mężczyzn, nierówności są nadal krzyczące. Kobiety są w większym stopniu niż mężczyźni dotknięte bezrobociem, bardzo wiele z nich pracuje na pół lub ćwierć etatu i w konsekwencji zarabia mało. Wbrew obiegowym sądom, większość kobiet pracujących w ograniczonym wymiarze godzin chciałaby mieć pełny etat. W 2006 roku zarobki kobiet były przeciętnie o 27% niższe od zarobków mężczyzn.
Chociaż od 1983 roku we Francji przegłosowano już sporo ustaw zalecających wyrównanie tych nierówności, dyskryminacje trwają. Ale tylko w 5% umów branżowych temat zrównania sytuacji kobiet i mężczyzn został konkretnie poruszony. W przeważającej większości wypadków zadowolono się tylko przypomnieniem wielkich zasad. Ci, którzy powinni negocjować, negocjują bardzo mało, ci, którzy kontrolują, kontrolują rzadko, a sędziowie, którzy powinni sprzeciwiać się niesprawiedliwościom, nie wydają wyroków. Podkreśla Brigitte Grézy, która proponuje, aby w ciągu najbliższych 2 lat w szeregach zarządów wielkich przedsiębiorstw zasiadało 20% kobiet i aby za 6 lat ta liczba została podniesiona do 40%. Chce ona złamać logikę męskich klubów nieakceptujących kobiet w swym gronie.
Prezydent Francji Nicolas Sarkozy całkowicie się z nią zgadza. Jak mówi Nadine Morano, sekretarz stanu do spraw rodziny, kwoty są złem koniecznym. Jeśli przedsiębiorstwa nie zastosują się do nowych przepisów dotyczących równości płci, nominacje przeprowadzone bez odpowiednich poprawek zostaną odwołane. Przewiduje się także kary finansowe dla krnąbrnych firm. Caroline de la Marnière daje przykład Norwegii, gdzie przegłosowana została ustawa zmuszająca przedsiębiorstwa notowane na giełdzie do zatrudniania 40% kobiet w radach zarządzających i nadzorczych. I zdaje to świetnie egzamin.
En Norvège, on a déjà une loi qui a été votée et qui oblige les entreprises cotées à avoir un quota de 40% de femmes dans leur conseil d'administration ou conseil de surveillance. Et ça se passe très bien.
RFI, Radio France Internationale.
Kilka minut ekonomii.
Piotr Kamiński.
Poważny amerykański dwutygodnik Foreign Policy, założony 30 lat temu przez Samuela Huntingtona, a ukazujący się również na internecie, opublikował w pierwszym lipcowym numerze niewesoły komentarz na temat sytuacji w krajach bałtyckich. Autor Edward Lucas, jedno z naczelnych piór tygodnika The Economist, zaczyna nie od fatalnych liczb, lecz od apokaliptycznej wizji lokalnej. Bałtyckie tygrysy zdychają, zdławione kryzysem. Restauracje w pięknych starych stolicach zieją pustką. Niedokończone place budowy toną w martwej ciszy. Eleganckie hotele, które w czasach prosperity kosztowały majątek, dzisiaj zepchnęły ceny na samo dno, byle przeżyć. Na Łotwie padł rząd. Recesja zjechała do liczb dwucyfrowych. Ekipy rządzące trwają w niemym osłupieniu. W kasach państwowych widać dno. A jednak, pisze Lucas Foreign Policy, 20 lat temu, gdy przyjechałem tu po raz pierwszy, dzisiejsza katastrofa wydawałaby się wszystkim rajem. 3 państwa wyłaniały się z półwiekowego zaćmienia. W latach 70. ich nazwy przywodziły na myśl Atlantydę. We wczesnych latach 80. w Londynie widziałem manifestację żądającą powrotu Estończyków z Syberii i wyjazdu Sowietów z Estonii. Trudno się było wówczas połapać, który z tych postulatów jest bardziej nierealny. Spotykałem w Londynie starych emigrantów bałtyckich, pełnych godności i rozpaczy. Aż tu nagle cud lat 90. Przez 2 ostatnie lata sowieckiej okupacji ujrzałem Atlantydę wynurzającą się z otchłani. Dzisiaj niestety, ciągnie Edward Lucas Foreign Policy, znów jej grozi kataklizm. Zaczęło się 2 lata temu, gdy pękać poczęły pierwsze bąble kredytowe nadmuchane pewnością, że kraje bałtyckie już dogoniły Europę. Ceny nieruchomości i dóbr konsumpcyjnych szybowały w górę, drążąc zawrotny deficyt. Estończycy, Łotysze i Litwini brali bowiem kolosalne i łatwe kredyty. Mieszkania były droższe niż w Kopenhadze, jakby i tego, czyli lokalnych mikroprzyczyn było mało, ruszył globalny kryzys gospodarczy. Otwarte i małe systemy ekonomiczne odczuły go najboleśniej. Popyt na ich dobra materialne i niematerialne, takie jak turystyka, spadł zawrotnie.
W pierwszym kwartale PKB skurczył się na Litwie o 12% w stosunku rocznym, w Estonii o 15%, na Łotwie o 18%. W tym ostatnim kraju pensje w budżetówce zredukowano o 20%, wydatki państwowe o 40%. Wszystko, by spełnić drakońskie wymagania MFW, który w roku ubiegłym uratował Rygę przed bankructwem. A że nieszczęścia w tym regionie maszerują czwórkami, Rosja zaczęła znów pokazywać zęby, mnożąc manewry wojskowe w typowym dla siebie stylu tonki namiok na tolstych abstejacielstwach. Kraje bałtyckie niby to należą do NATO, znajdują się jednak na dalekich rubieżach paktu i wcale nie czują się bezpiecznie. W cichych gabinetach Waszyngtonu i Brukseli rosyjskie pogróżki i jawna żądza rekonkwisty brzmią jak jałowa gestykulacja. W Rydze czy w Talinie wygląda to całkiem inaczej. Tym bardziej, że Zachód nie reaguje albo wręcz grozi palcem Bałtom za rzekome prześladowanie rosyjskich mniejszości. Pytanie brzmi, ciągnie Lukas, czy małe kraje graniczące z Rosją mogą się wybić na niepodległość, bezpieczeństwo i dobrobyt, czy też nadają się jedynie na protektoraty potężnych sąsiadów. Edward Lucas przypomina ich tragiczną historię najnowszą. Pod sowiecką okupacją na mocy sojuszu z Hitlerem ich elity zostały wymordowane albo deportowane. Ofiary liczy się w setki tysięcy. Kolektywizacja wyrugowała indywidualne rolnictwo, po czym przyszła kolonizacja, rusyfikacja, niszczenie narodowej kultury. Tymczasem, ciągnie autor artykułu Foreign Policy, nic tak nie wścieka Rosjan jak niechęć Bałtów do uznania powojennej drugiej okupacji po przejściu byłego hitlerowskiego sojusznika ZSRR za wyzwolenie. Co gorsza, mając ograniczony wybór, walczyli oni również przeciwko Sowietom ramię w ramię z Wehrmachtem. Temu właśnie Estonia zawdzięcza po dziś dzień uroczy rosyjski przydomek SSS. Estonii. Dwa lata temu, gdy Estończycy postanowili przenieść sowiecki pomnik wojskowy z centrum Talina na przedmieście, Moskwa rozpętała karczemną awanturę, organizując blokadę ambasady estońskiej i tajemniczą kampanię cyberataków na estońskie systemy informatyczne. Rosjanie zwalił w pomnik Aljosza Wyzwoliciel. Estończycy pomnik nieznanego gwałciciela. Terror wewnętrzny szedł w parze z niechętną obojętnością świata. Londyn oddał Moskwie bałtyckie rezerwy złota złożone w Bank of England przez wypędzone rządy. Tu i tam utrzymywano jeszcze stare, zakurzone ambasady, a w Departamencie Stanu wciąż wisiały stare flagi, ale ktokolwiek poruszał ów temat publicznie, uchodził za niebezpieczne dziwadło. Edward Lucas wspomina tu Czesława Miłosza, który z rozpaczą pisał o tym w Umyśle zniewolonym, choć pomija jego pamiętną wzmiankę w mowie noblowskiej. Po odzyskaniu niepodległości kraje bałtyckie mogły bez trudu skończyć jak Mołdawia, ciągnie autor artykułu Foreign Policy. Były w 100% zależne od gospodarki sowieckiej, nie miały instytucji, doświadczenia, kadr, za to wisiał nad nimi miecz KGB. Opasłe teczki pełne danych osobistych i suto wypchany portfel. Nikt nie uważał tych krajów za przyszłych członków zachodniego klubu i nie próbowano nawet im przed nimi tego ukrywać. Po co się tak śpieszyć? Po co drażnić niedźwiedzia i szkodzić Gorbaczowowi? Afe, jaki szowinizm. Pewien fiński dygnitarz zapewniał mnie nawet, pisze Lukasz, że niepodległa Estonia będzie katastrofą dla Finlandii. Wszyscy mówili więźniom, że powinni szanować uczucia swoich nadzorców. Dlaczego zatem im się udało tak dalece i tak szybko? Po pierwsze, mieli szczęście. Rosja była słaba, jej potencjał szkodzenia był zrazu ograniczony. Z emigracji przybyło kilku niespodziewanych przywódców, takich jak Valdas Adamkus, Thomas Hendrik Ilves, Vaira Vike Freiberga, z amerykańskimi i kanadyjskimi dyplomami. Za nimi poszli inni, odbudowując wszystko od podstaw. Najważniejsza była jednak doskonała polityka gospodarcza, którą zainicjował premier Estonii Mart Laar. Liniowy podatek, przejrzysta prywatyzacja, solidne finanse. Estonia stała się jedną z najmocniejszych gospodarek w Europie, co przyczyniło się do stabilizacji politycznej. Rosja wycofała swe wojska w roku 1994, rosyjscy osadnicy zaczęli się asymilować. Zjechali nie tylko turyści, ale i eksperci, żądni obejrzeć z bliska estoński cud gospodarczy. Świat ani się obejrzał, jak zapomniał, że ma do czynienia z dawnymi koloniami sowieckimi. Przypomniano sobie o nich w lutym, gdy na fali kryzysu runął rząd łotewski, ciągnie Edward Lucas w Foreign Policy. Dla uważnych obserwatorów nie było to jednak zaskoczenie. Wzrost gospodarczy tego kraju nie był do utrzymania na dłuższą metę, zadłużenie rosło zawrotnie, podobnie jak deficyt, uzależniając wszystkich od wierzycieli. Podobnie jak w Islandii czy Irlandii, szybko okazało się, jak łatwo jest pożyczać, gdy nie ma potrzeby, a jak trudno, gdy życie od tego zależy. Wyszło na jaw, że lata gwałtownego wzrostu zmarnowano. Politycy zgarniali zysk, ignorowali ryzyko, a wzrost uważali za rezultat swej cudownej polityki. Ostrzeżenia lekceważono, dyscyplina i wydajność pracy poczęły gwałtownie słabnąć. Bałtowie uwierzyli bowiem, że są ósmym cudem świata. Na wielkiej międzynarodowej konferencji w Estonii w roku 2007 goście luksusowego hotelu Radisson zeszli w niedzielę na śniadanie i stwierdzili, że śniadania nie ma. Załoga nie przyszła, a dyrektor wzruszył ramionami. Komu by się tam chciało pracować w niedzielę? Wylazły polityczne afery i korupcja, poczynając w roku 2004 od litewskiego prezydenta Rolanda Paksasa, uwikłanego w konszachty z Rosją i rosyjską mafią, co na jedno wychodzi. Litewski minister gospodarki Wiktor Uspaskich po prostu zwiał do Rosji. Łotwą rządziło politbiuro ściśle powiązane z biznesem. W połowie ubiegłego roku jedyny wielki bank regionalny niepowiązany z zagranicą, łotewski Parex Bank, popadł w kłopoty. Podejrzany był od dawna jako klasyczny bank lekkich obyczajów. Gdy jego klienci podjęli w ciągu 6 tygodni 430 milionów dolarów wkładów, trzeba go było znacjonalizować za nędzne grosze. Jego upadłość zraniła wiarygodność Łotwy jako partnera, obnażając próchno ukryte za fasadą wielkich sukcesów. Kryzys uderzył też w Litwę i Estonię, co zmierzyć można likwidacją bezpośrednich połączeń lotniczych. Kraje bałtyckie poczęły znów znikać z globusa. Nie mogą sobie pozwolić na dewaluację, gdyż zrujnowałyby tym firmy i obywateli zadłużonych w dewizach. W polityce finansowej Tallin, Ryga i Wilno nie mają żadnego pola manewru. Ścinają więc pensje i redukują budżetówkę w nadziei na ożywienie inwestycji i wzrost eksportu. Jedyną nadzieję pokładają w międzynarodowych pożyczkach i gwarancjach. Nieraz dowiodły bowiem, że potrafią wykorzystać każdy grosz i spłacić. Zrobiły tak już dwukrotnie, na przykład 11 lat temu w otchłani rosyjskiego kryzysu finansowego. To jednak wymaga anielskiej cierpliwości od wyborców, których stopa życiowa leci na łeb na szyję, oraz od wierzycieli. Można też ufać, pisze Lukas, że kryzys zmusi wreszcie polityków do reform, których unikali oni od lat, na przykład w dziedzinie szkolnictwa wyższego, które wygląda żałośnie, służby zdrowia, komunikacji, wymiaru sprawiedliwości i samorządów. Wszystko to tkwi po dziś dzień w sowieckim bagnie. Widać tu, jak w soczewce, całą problematykę wyzwolonej wschodniej Europy, pisze Edward Lucas w Foreign Policy. Dzieje połowicznych reform prowadzonych z większym entuzjazmem niż rozeznaniem. Po 20 latach stało się jasne, że problemy ekonomiczne owych krajów były mniejsze niż sądzono. Przemiana komunistycznej fikcji gospodarczej w realny kapitalizm okazała się stosunkowo łatwa. Znacznie trudniej było zbudować zdrowy, silny ustrój państwowy nadzorujący ową gospodarkę. Co będzie dalej? Nie wiadomo. Kapitał patriotyzmu i solidarności wyczerpał się w pierwszej próbie. Co gorsza, dzisiaj granice są otwarte i można wyjeżdżać, czego nikt sobie nie odmawia, a szczególnie ludzie wykwalifikowani. Na domiar złego, Rosja odrodziła się i dyszy rządzą odwetu, a Europa jest wobec niej słaba i podzielona. Litwie, Łotwie i Estonii grozi schröderyzacja, pisze Lukas, mając na myśli odrażającą figurę byłego kanclerza Niemiec, który poszedł na putinowski żołd. Kto będzie bronił ich interesów, gdy wielcy znów zaczną decydować o ich losie za ich plecami? Lukas stawia tu na Polskę i Szwecję, które nie dopuszczą do wskrzeszenia osi rosyjsko-niemieckiej. Rosja, pogrążona we własnych problemach, nieco rozluźniła i madło. Ma jednak nadal do dyspozycji piątą kolumnę rosyjskiej mniejszości, przypisując sobie otwarcie prawo do jej obrony, jak Hitler do obrony Niemców sudeckich. Przykład Gruzji wykazał, że jest do tego zdolna. Zamierza też karać każdego, kto porówna Hitlera do Stalina, czym godzi w prawdę historyczną z bałtyckiego punktu widzenia. Atlantyda wyłoniła się z otchłani, pisze Edward Lucas w Foreign Policy. Dziś jednak znów grozi jej wysoka fala.
RFI, Radio France Internationale.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Drugi tydzień Tour de France 2009 przeleciał jak z bicza trzasnął. Jaki był? Czy dał odpowiedź na dwa frapujące wszystkich pytania? Czy Alberto Contador wygra z Armstrongiem i czy Armstrong wygra Tour de France po czteroletniej przerwie? Pytania na pierwszy rzut oka pokrywające się, ale to tylko tak wygląda na pozór. Co więcej, na odpowiedź przyjdzie poczekać. Kto wie, może aż do wspinaczki na Mont Ventoux. Na ostatnim przed poniedziałkową przerwą etapie, a pierwszym alpejskim do szwajcarskiego kurortu Verbier, Alberto Contador pokazał, że rzeczywiście jest w świetnej formie. Odjechał od wszystkich faworytów z lekkością baletnicy na obrazie Degas. Ma chłop parę, nie da się tego ukryć. Próbował go gonić młodszy z braci szleków Andy, ale nie dał rady. Od Armstronga odjechali zarówno starszy brat Andy'ego Frank, jak i ubiegłoroczny triumfator Tour de France, Hiszpan Carlos Sastre. Czy Teksańczyk jest znacznie słabszy niż przed laty? Czy to sprawa wieku, bo ma 37 lat? A może ten wyborny stratek, który wygrał walkę nie tylko 7-krotnie na trasie Tour de France, ale i tę najważniejszą o własne życie, doskonale wie, jakimi siłami dysponuje i zbiera je na najtrudniejsze etapy, jakie organizatorzy wielkiej pętli zostawili na deser. Do tej pory przez 2 tygodnie Astana rządziła w peletonie, ale nie oznacza to, że z trasy wiało nudą, gdyż wszystko działo się pod dyktando pary Armstrong-Contador. Zerknijmy na wydarzenia, które już mamy za sobą. 14 lipca, Święto Narodowe Francji, kibice francuscy bardzo chcieli, żeby w tym dniu ich kolarz wygrał. Tymczasem najszybszy był Anglik z wyspy Man, Mark Cavendish. Liderem jest wciąż Włoch Nocentini, który żółtą koszulkę odda dopiero w Verbier w niedzielę. Po Pirenejach i dniu przerwy 194 km z Limoges do Issoudun. Trasa przypominała babki na piasku budowane przez niezbyt systematycznego chłopczyka, chaotycznie porozrzucane górki i dołki. Po drodze Nohant, dom Georges Sand, towarzyszki życia Chopina, który tu bywał. Wiadomo było, że jest to etap dla harcowników szarpiących wyścig dla kilkugodzinnej chwały i dla glorii sprinterów na finiszu. Na starcie uciekła czwórka, ale finisz to majstersz tej grupy Columbia i najlepszego sprintera na świecie Cavendisha. Następny etap we środę i znów to samo. Najpierw ucieczka, ale na finiszu sprint i zwycięstwo Anglika. Na trasie wiele mówiono o polskim kolarstwie, o Polsce, o Piaseckim, Jaskule, a to za sprawą polskiego rodzynka wielkiej pętli 2009 Marcina Sapy z włoskiej Lampre, który niedługo po starcie wyskoczył do przodu i w towarzystwie Johanna von Zumerena, Belga z Lanslotto, uciekał przez ponad 160 km, a etap liczył niemal 200. Z Watanu miasta marszałka Leclerca do liczącego 14 wieków Saint-Fargeau. We czwartek Duńczyk Nicky Sørensen z grupy Saxo Bank wygrał 12 etap. To była nagroda za wytrwałość, hard ducha i za odwagę. Spodziewano się, że znów etap padnie łupem sprinterów. Stało się inaczej. 211 km. Trasa jak wykres elektrokardiogramu. Chyc w górę i nieco w dół. Nawet na chwilę nie można przestać pedałować. Start w Tonnerre, które już Celtowie nazywali fortecą. Miasto ponoć miał stworzyć Jupiter. Meta w Vitel słynącym z wody mineralnej. Tu było uzdrowisko już w czasach rzymskich. Kilku odważnych ucieka. Na wysokości obrośniętego winoroślą domu Muzeum Generała de Gaulle mają ponad 4 minuty przewagi. I od tego momentu sekundy zaczynają topnieć. Na 20 km przed metą wszyscy kibice i kolarze znów zaczynają się przygotowywać na szarże sprinterów, ale jeden wyłamuje się, Sørensen. Ucieka samotnie, pedałuje jakby mu skrzydła urosły. Zwycięstwo jest nagrodą za odwagę. Emocje rozpalone do końca. Na 13 etapie skończyły się przelewki 200 km w sercu Wogezów, z Vitel de Colmar, miasta o prześlicznej architekturze, pruski mur rozjaśniony paletą kwiatów. Miasto, w którym urodził się twórca nowojorskiej Statui Wolności. Jazda jak w Luna Parku na Diabelskim Młynie. Wspinaczka na przełęcz Placer Wassel. To potwór Wogezów. Bok stromy jak wykierce. Do tego przenikliwy ziąb, 10 stopni Celsjusza. Deszcz wciska się lodowatymi i oślizgłymi jęzorami w każdy zakamarek. Na trasie ktoś strzela ze śrutu do kolarzy. Hiszpan i Nowozelandczyk trafieni. Niby niewielki ból, ale jednak następnego dnia jadą lękliwie rozglądając się dookoła. Gdyby śrut trafił ich nie w siedzenia... 13 etap wygrywa po 197-kilometrowej ucieczce Niemiec Hausler. Przecina metę i twarz kryje w dłoniach. Płacze jak bubr. Deszcz miesza się ze łzami. 14 etap wygrywa Rosjanin Iwanow z rosyjskiej grupy Katiusza. To Putin Team. Putin osobiście ją przedstawiał na placu kremlowskim przy bijących kurantach. Iwanow przeżegnał się, mijając linię mety, a tu na mecie nikogo z jego ekipy. To nieczęsty widok na trasie Tour de France. Ciężko oddychający po finiszu zwycięzca siedzący samotnie na kamiennych schodkach koło roweru, z którego dopiero co się zsunął. Samotność na kamiennych schodkach. Takie obrazki można oglądać na czarno-białych fotografiach, przeglądając archiwa Wielkiej Pętli, gdy umazani błotem kolarze łapczywie pili kompot, nabierając go żeliwnymi łyżkami z wielkich metalowych mich. To były lata 30., ale Katiusza startuje przecież w Tour de France po raz pierwszy. Iwanow zrobił swoje, Iwanow może poczekać. Wreszcie Verbier i przetasowania w klasyfikacji ogólnej. Contador pierwszy, 1,5 minuty za nim Armstrong. Przyszła pora na trzeci akt Tour de France 2009. Kurtyna w górę.
RFI, Radio France Internationale. Lekcja języka francuskiego. RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Lekcja 12. Jean-Patrick Manchette, Le Petit Bleu de la Côte Ouest. Jean-Patrick Manchette urodził się w roku 1942. Zanim wydał pierwszą książkę, był nauczycielem francuskiego w Wielkiej Brytanii. Jego debiutancka pozycja ukazała się w roku 1971 w słynnej serii wydawniczej powieści kryminalnych Série Noire. Odtąd pisze dużo i co roku publikuje nową powieść kryminalną. Prasa widzi w nim nowego lidera tego gatunku, zwanego we Francji Polar. Ale Manchette jest również autorem artykułów prasowych, scenariuszy, adaptacji filmowych, komiksów, sztuk teatralnych i przekładów. Przez kilka lat jest szalenie aktywny. Jednak w roku 1980, znużony popularnością, którą uważa za absurdalną, i rozczarowany powierzchownością środowiska gwiazd, decyduje się opuścić scenę literacką. W wywiadzie dla dziennika Libération oświadczy:
La prétention littéraire m'a toujours dégoûté.
Przez 10 następnych lat Manchette unika wystąpień publicznych, lecz cały czas pracuje. Regularnie zamieszcza kronikę w czasopiśmie Polar, pisze powieści szpiegowskie, których nie publikuje, tłumaczy książki swego przyjaciela, Amerykanina Rossa Thomasa, byłego agenta służb specjalnych. Pasjonuje go międzynarodowa polityka lat powojennych. Akcję ostatniej swej powieści, La Princesse du Sang, wiąże z rewolucją kubańską. Celem bliższego poznania tego okresu udaje się na Kubę, skąd przywozi wiele zdjęć i notatek. Umiera na raka w roku 1995, mając zaledwie 53 lata. Jean-Patrick Manchette zdobywa rozgłos w roku 1971 powieścią L'affaire Ngoustro, w której rozprawia się z korupcją polityków i ich powiązaniami ze światem przestępczym. Za wydaną rok później książkę O Dingo au Château otrzymuje najważniejszą nagrodę literacką w kategorii powieści kryminalnych, ale największy sukces przynosi mu Nada, w której opowiada historię grupy terrorystycznej zlikwidowanej przez policję. Podobny wątek rozwija w kolejnej powieści Le Petit Bleu de la Côte Ouest, którą się dzisiaj zajmiemy. W książce tej Manchette opisuje z wielką przenikliwością zjawisko wręcz stereotypowe lat 70. Sfrustrowana młodzież mieszczańska buntuje się przeciwko społeczeństwu konsumpcyjnemu i szuka ucieczki w łączności z naturą. Tytuł powieści Le Petit Bleu de la Côte Ouest odnosi się do kierunku w jazzie zwanego West Coast, którym pasjonuje się Gerfo, główny bohater. Jest on energicznym człowiekiem sukcesu, zadowolonym ze swego życia, ale pewnego dnia zostaje wmieszany w aferę przestępczą i zaczyna go to bawić. Zrywa ze swą przeszłością i wciela się w rolę bohatera, jakiej wymaga od niego nowa sytuacja. Jean
Żachwo ratuje życie ofierze wypadku drogowego i od tego momentu zaczynają się jego kłopoty. Ścigany przez morderców zdołał wsiąść do pociągu, ale wyrzucony z niego przez przygodnego włóczęgę łamie nogę. Pomocy udziela mu nieznajomy mężczyzna. W rozmowie, którą usłyszycie, Żachwo wyjaśnia młodej Alphonsine, jak to się stało, że niechcący został bohaterem. Akcja sceny toczy się zimą w górach, w domu leżącym na uboczu alpejskiej wioski.
Vous n'êtes pas d'ici? Vous êtes parisien?
D'origine. Vous ne me croiriez pas si je vous racontais comment j'ai atterri ici.
Essayez toujours.
C'est très simple. Jusqu'à l'été dernier, j'étais cadre moyen dans une boîte à Paris. J'ai pris mes vacances et deux hommes ont essayé à deux reprises de m'assassiner pour une raison que j'ignore. Deux hommes que je ne connais pas. À ce moment-là, j'ai abandonné ma femme et mes enfants et au lieu de prévenir la police, je me suis enfui au hasard. Je me suis retrouvé dans un wagon de marchandises qui traversait les Alpes. Un vagabond m'a assommé à coups de marteau et jeté du train. Je me suis cassé le pied. C'est pour ça que je boite. Votre père, votre grand-père, m'a recueilli et soigné. Et voilà, c'est la pure vérité.
Buvez encore un pot.
Si je vous disais que c'est une trace de balle, tenez, cette touffe blanche.
Oui, oui, vous êtes un aventurier.
Non, vous ne comprenez pas. Non, pas du tout. Je suis le contraire.
Qu'est-ce que c'est, le contraire?
Un type qui ne veut pas d'aventure.
Vous ne voulez pas d'aventure? Vous êtes heureux, vous ne voulez pas d'aventure.
Une aventure avec vous? Excusez-moi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis confus.
Usłyszany przed chwilą dialog jest fragmentem powieści Le Petit Bleu de la Côte Ouest, której autorem jest Jean-Patrick Monchette. Tekst ten posłuży nam na następnej lekcji do poznania słownictwa z zakresu tematyki kryminalnej oraz sposobu wyrażania takich uczuć jak zmieszanie i niepewność.
C'était
tout un roman.
Un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale. Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
W czasie poprzedniej lekcji usłyszeliście rozmowę bohaterów powieści Le Petit Bleu de la Côte Ouest, której autorem jest Jean-Patrick Monchette. Posłuchajcie jej jeszcze raz. Żachwo wyjaśnia młodej Alphonsine, jak mimo woli został bohaterem. Akcja sceny toczy się zimą w górach, w domu leżącym na uboczu alpejskiej wioski.
Vous n'êtes pas d'ici? Vous êtes parisien?
D'origine. Vous ne me croiriez pas si je vous racontais comment j'ai atterri ici.
Essayez toujours.
C'est très simple. Jusqu'à l'été dernier, j'étais cadre moyen dans une boîte à Paris. J'ai pris mes vacances et deux hommes ont essayé à deux reprises de m'assassiner pour une raison que j'ignore. Deux hommes que je ne connais pas. À ce moment-là, j'ai abandonné ma femme et mes enfants et au lieu de prévenir la police, je me suis enfui au hasard. Je me suis retrouvé dans un wagon de marchandises qui traversait les Alpes. Un vagabond m'a assommé à coups de marteau et jeté du train. Je me suis cassé le pied. C'est pour ça que je boite. Votre père, votre grand-père, m'a recueilli et soigné. Et voilà, c'est la pure vérité.
Buvez encore un pot.
Si je vous disais que c'est une trace de balle, tenez, cette touffe blanche.
Oui, oui, vous êtes un aventurier.
Non, vous ne comprenez pas. Non, pas du tout. Je suis le contraire.
Qu'est-ce que c'est, le contraire?
Un type qui ne veut pas d'aventure.
Vous ne voulez pas d'aventure? Vous êtes heureux? Vous ne voulez pas d'aventure?
Une aventure avec vous? Excusez-moi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis confus.
Czy zrozumieliście ten tekst?
Gerfaut est-il parisien?
Czy Gerfaut jest paryżaninem?
Oui, d'origine.
Quel était le métier de Gerfaut?
Kim był Gerfaut z zawodu?
Il était cadre moyen dans une entreprise.
Pourquoi s'est-il enfui?
Dlaczego uciekł?
Parce que deux hommes ont essayé de l'assassiner.
Gerfaut est-il marié?
Czy Gerfaut jest żonaty?
Oui, mais il a abandonné sa femme et ses enfants.
Pourquoi boite-t-il?
Dlaczego kuleje?
Parce qu'il s'est cassé le pied en tombant d'un train.
Pourquoi est-il dans cette cabane?
Dlaczego znalazł się w tym domu?
Parce que le grand-père d'Alphonsine l'a recueilli et soigné.
Est-ce que la jeune fille comprend qui il est?
Czy dziewczyna zrozumiała, kim on jest?
Non. Elle pense qu'il est un aventurier.
Opowiadając swoją historię, Gerfaut używa słownictwa typowego dla powieści kryminalnej. Posłuchajcie.
Deux hommes ont essayé à deux reprises de m'assassiner.
Assassiner, zamordować, znaczy tuer volontairement, zabić z premedytacją. Pochodnym rzeczownikiem jest assassinat, morderstwo, a jego synonimem jest meurtre. W powieści kryminalnej zawsze występuje co najmniej jeden morderca i oczywiście policja, która ma za zadanie znaleźć winnego i przywrócić porządek.
Au lieu de prévenir la police, je me suis enfui au hasard.
Opowiada Gerfaut, po czym okazuje dowód, że do niego strzelano.
Si je vous disais que c'est une trace de balle, tenez, c'est touffe blanche.
Ludzie uzbrojeni w pistolet, d'un pistolet, usiłowali go zabić. La balle, czyli kula, drasnęła lekko głowę. Gerfaut nie bardzo potrafi zrozumieć i wyjaśnić, co go spotkało. Wynika z tego zabawne nieporozumienie. Dziewczyna uważa go za kogoś, kim nie jest.
Oui, oui, vous êtes un aventurier.
Non, pas du tout. Je suis le contraire.
Qu'est-ce que c'est le contraire?
Un type qui ne veut pas d'aventure.
Słowo aventurier ma w języku francuskim wymowę raczej pejoratywną. Początkowo oznaczało korsarza, corsaire, albo pirata, pirat, a później osobę niemoralną, bez skrupułów, sans aucun principe moraux. Dzisiaj l'aventurier to także personne qui cherche l'aventure par goût du risque, czyli lubiący ryzyko, poszukiwacz przygód i silnych wrażeń. Można więc powiedzieć...
Jack London était un aventurier qui écrivait et voyageait dans le monde entier.
Lub w innej sytuacji?
Ma fille, épouser ce type qui n'a aucun travail fixe, c'est aventurier? Jamais.
Ale w języku francuskim l'aventurier może również określać une personne qui vit d'intrigue, amatora przygód miłosnych. Avoir une aventure, mieć przygodę, to inaczej mieć krótki romans z przygodnym partnerem.
Il ne supporte pas le mariage. Il a besoin d'aventure.
J'ai rencontré une femme pendant le congrès. Superbe. Une belle aventure d'un soir.
W takim właśnie znaczeniu Alphonsine używa słowa aventure pod koniec rozmowy. Kiedy Gerfaut stanowczo zaprzecza i mówi, że nie szuka przygody, dziewczyna dziwi się.
Vous ne voulez pas d'aventure? Vous êtes heureux? Vous ne voulez pas d'aventure?
Ten fragment dialogu oddaje dwuznaczność słowa aventure. Skonsternowany Gerfaut daje wprawdzie odpowiedzi pozornie sprzeczne, ale jego reakcja jest normalna. Nie ma bowiem nic przeciwko aventure amoureuse, czyli przygodzie miłosnej, ale nie pociągają go podróże po świecie w poszukiwaniu aventure, czyli silnych wrażeń.
I to już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.